A już za chwilę przesłuchanie w RMF FM. Naszym gościem będzie Ewa Kopacz, minister zdrowia. Wcześniej w faktach zimny poranek dla Krakowa. Pęknięta rura magistrali ciepłowniczej pozbawiła połowę mieszkańców miasta ogrzewania i ciepłej wody. Potem zajrzymy do Warszawy, tam spore utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Powodem jest przebudowa trasy toruńskiej. Mgła uziemiła dziś samoloty w Gdańsku i w Poznaniu. Północna część Krakowa bez ogrzewania i ciepłej wody. Awaria magistrali ciepłowniczej pozbawiła połowę mieszkańców Krakowa ogrzewania. Marzną przede wszystkim osoby mieszkające na północ od Wisły. W okolicach Alei Pokoju, gdzie pękła rura, jest nasz reporter Maciej Grzyb.
Witaj.
Witaj Maćku. Kiedy ciepło pojawi się we wszystkich mieszkaniach w Krakowie?
Najpóźniej za 5-6 godzin. Ciepłownicy odłączyli już uszkodzony fragment rury. Jego naprawą zajmą się później. Teraz muszą uzupełnić wodę w całej sieci ciepłowniczej. Im więcej tej wody będzie w rurach, tym szybciej mieszkania w północnej i środkowej części miasta będą ponownie ogrzewane. Według krakowskiego MPC-u spółki zajmującej się przesyłem ciepłej wody ogrzewania pozbawionych jest w tej chwili 150 tysięcy osób. Jednak zdaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego ta liczba może być wyższa. Dużo lepsza sytuacja jest w tej chwili w Nowej Hucie i Podgórzu. Tam ciepła woda dostarczana jest już z dawnej Huty Sędzimira i elektrociepłowni w Skawinie. Kraków, Maciej Grzyb.
Spore utrudnienia na trasie toruńskiej w Warszawie, nie tylko dla kierowców, ale także dla pasażerów komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego aż 12 autobusów musiał skierować na inne zastępcze trasy. Te utrudnienia potrwają rok. Nasz reporter Mateusz Wróbel jest właśnie przy modernizowanej trasie toruńskiej. Mateusz, podpowiedz, jak jechać, żeby dojechać.
Największe utrudnienia czekają kierowców jadących od strony Marek w kierunku Żoliborza. Teraz trzeba będzie jechać tymczasowym wiaduktem nad torami kolejowymi. Trudniej jest także wjechać na trasę toruńską. Dwa tygodnie temu zamknięte zostały niektóre estakady. Dlatego warszawiacy mają dla kierowców kilka dobrych rad, o których nie wszyscy zawsze pamiętają.
Przede wszystkim myśleć za kierownicą.
Oczywiście jakieś objazdy, mapa, GPS, słuchać radia, coś takiego.
Na pamięci nie jeździć.
No jak siadam za tą kierownicą, no cierpliwości przede wszystkim.
Ale nie tylko kierowcy muszą wcześniej wyjść z domu, żeby dojechać na czas. Problemy z dojazdem będą mieć także pasażerowie autobusów i tramwajów. Wszystkie te utrudnienia związane są z przebudową trasy toruńskiej, która do 2012 roku ma stać się drogą ekspresową S8. Warszawa, Mateusz Wróg.
Mgły utrudniają życie w Gdańsku, jak informuje nasz trójmiejski reporter. Opóźnione są odloty z lotniska w Gdańsku, m.in. do Warszawy, Londynu, Frankfurtu i Kopenhagi. Podobnie jest z przylotami. Nie wylądował jeszcze spodziewany o 7.40 samolot z Warszawy. Opóźnienia także na lotnisku w Poznaniu. Z powodu mgły nie wystartowały jeszcze samoloty do Warszawy, Londynu, Monachium i Frankfurtu. Na zegarze dokładnie 9:02. Czas na przesłuchanie w RMF FM. Agnieszka Burzyńska i jej gość. Witam.
A my gościmy w radomskim biurze minister Ewy Kopacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Idzie pani na łatwiznę i wpada w populizm?
Nigdy mi tego nikt nie udowodnił.
No tak a mówi rzecznik sugestie. Europejskiej Agencji do Spraw Leków i podkreśla, że wszystkie szczepionki przeszły badania, już na pewno nikt po nich nie umiera. Przyzna pani, że z tym umieraniem to była przesada.
Ale powiem tak, no skoro to jest taki bezpieczny produkt, to dlaczego firmy dzisiaj EMA nie weźmie odpowiedzialności za to, nie wpuszczą tego do aptek, uczciwie dołączą do tego ulotkę, pokażą, co jest działaniem ubocznym.
I tyle. A wczoraj pojawiła się informacja, że jeden z producentów ustnie zadeklarował pani, że weźmie odpowiedzialność za ewentualne komplikacje po podaniu szczepionki. Tak było?
Jesteśmy w trakcie negocjacji od bardzo dawna. Powiem szczerze, za zastrzeżenia, które my mieliśmy...
Czyli jednak negocjujemy i kupujemy.
Nie, to nie jest tak. Zastrzeżenia w dalszym ciągu, gdyby to było takie proste i mielibyśmy pewność co do tego, że wszystko jest okej i pod względem prawnym i ta umowa, która byłaby korzystna przede wszystkim dla Polski, a nie dla koncernów farmaceutycznych, to proszę mi wierzyć, że nie absorbowalibyśmy Polaków tymi negocjacjami.
To dlaczego pani nie powie po prostu, rząd szczepionek nie kupi? Jak pojawią się w aptekach, to każdy będzie mógł je sobie kupić, a my
no
nie.
Tak, ale problem polega na tym, że ta firma nie chce ich wpuścić do aptek. Nie chcąc ich wpuścić do aptek, nie chce wziąć za nie odpowiedzialności. I mówią tak, my żeśmy sobie wyprodukowali produkt, tu pokazujemy państwu z zewnątrz,
ale
świetna
czy my
rzecz,
musimy je chcieć?
Reklamujemy. Znaczy Polakom nie można powiedzieć, proszę państwa, czegoś wam zabraniamy. Polak jest mądrym człowiekiem, on ma dostać pełną informację i dokonać sam wyboru.
Jeśli dzisiaj
minister zdrowia, który w pierwszej kolejności powinien dbać o bezpieczeństwo Polaków, mówi mam wątpliwości, to obowiązkiem ministra zdrowia jest przede wszystkim pozbyć się tych wątpliwości, stanąć przed kamerami i powiedzieć Polakom, albo już nie mam wątpliwości, albo mam wątpliwości, proszę państwa, ale te wątpliwości powodują,
ale,
że
pani
ja...
Pani minister, ale te wątpliwości nie pojawiły się teraz. Po co były te deklaracje sprzed kilkunastu dni, że negocjacje z producentem dobiegają końca?
Znaczy, nikt tak nie mówił.
No, wiceminister zdrowia mówił, że zawrzemy umowę, że dobiegają końca.
Te negocjacje oczywiście będą bardzo, bardzo długo trwały. Ja nie chciałabym popędzać na pewno nikogo, kto te negocjacje będzie prowadził. Długo to nie znaczy wcale miesiącami oczywiście. Ale proszę pamiętać,
nie będzie tak, że na wiosnę dopiero do nas
nie można
trafią.
Przewidzieć, bo to są negocjacje. Nie można przewidzieć, czy te negocjacje zakończą się w tą, czy w tą stronę. Negocjacje ze strony polskiej są po to, aby pokazać Polakom, że po pierwsze mamy pełną wiedzę o tej szczepionce i bezpieczeństwo.
A kiedy one
za
się mogą skończyć, te negocjacje?
Tego nie wiem. Jak się skończą, to na pewno Państwu powiemy.
Ale na wiosnę to będzie za późno, już będzie po sezonie grypowym.
A 200 osób zachorowało. A wie Pani, ile choruje na grypę sezonową? 200 osób na całą Polskę przez tyle miesięcy. 7 miesięcy mamy wirus świńskiej grypy. 200 osób zachorowało. Te 200 osób, które było leczone w polskich szpitalach tylko w ilości 124 osób, wróciło do domu i jest w pełni zdrowia.
Dlatego
a nie mamy
mówię,
szczepionki.
Że może lepiej powiedzieć, no więc może nie kupujmy jej już w ogóle. I koniec.
Pani będzie zwolennikiem tego, będzie Pani to reklamować, bardzo się cieszę, bo jak Pani widzi, presja, która w tej chwili jest, której nie ulegam, powoduje dzisiaj tylko jedno, że ja jestem jeszcze bardziej konsekwentna i dociekliwa w sprawdzaniu tej szczepionki.
A dlaczego w naszych magazynach jest tylko 2 miliony opakowań leku Tamiflu? WHO rekomenduje ilość 4 razy większą.
A proszę mi powiedzieć, ile chorowało najwięcej ludzi na grypę sezonową w Polsce? 1 200 000.
Czyli nie musimy się przejmować rekomendacjami.
Absolutnie nie. Absolutnie nie. My musimy ocenić nasze możliwości pod potrzeby, które są. Jeśli w tej chwili w Polsce choruje 550 osób w szczycie, a tylko raz w 2003 roku 1 200 000 Polaków zachorowało na grypę sezonową, mając zabezpieczenie na 2 miliony, proszę mi wierzyć, to, a obserwacje mamy kilkunastoletnie. Także nie straszmy Polaków, leczenie jest zabezpieczone.
Jakub Gołąb, Pani bliski współpracownik, odejdzie z resortu, czy nie?
Znaczy, Jakub Gołąb złożył wyjaśnienie, w którym napisał bardzo, bardzo czytelnie. W momencie, kiedy odszedł z resortu, wtedy, kiedy pełnił funkcję rzecznika, do momentu, kiedy przyszedł ponownie po to, żeby zrobić całą kampanię
zarabiał
medialną.
Na życie.
Zarabiał na życie, prowadził PR, nie współpracował z firmami.
Jako urzędnik tego nie robi.
Absolutnie nie. Absolutnie nie.
Nie robił.
Absolutnie nie.
I nie będzie
dzisiaj
robił.
Absolutnie nie. No, wtedy, kiedy przyszedł do nas, do resortu, musiał złożyć oświadczenie, w którym nie występuje konflikt interesu, w którym to znajduje się, że nie jest pracownikiem, nie jest zatrudniony przez firmę farmaceutyczną. Więc wydaje mi się, że te spekulacje są krzywdzące dla tego.
I sprawa zakończona.
Tak jest.
To teraz o pieniądzach, ale NFZ-u. 1,5 miliarda mniej w przyszłym roku ze składek. Wstrząsnęła Panią ta informacja?
Nie, my dokładnie analizujemy to, co się dzieje na rynku. Wiem, że kryzys mimo wszystko.
A czy wiemy, jak sfinansować tą dziurę, bo prezes funduszu apeluje, podnieśmy składkę o 0,25%, to akurat jakieś 1,5 miliarda. I byłoby
no tak,
po sprawie.
Ale 1,5 miliarda pani mówi, tak? I obciążenie Polaków. A w ostatnim czasie, 2008-2009, to 10 miliardów więcej w Narodowym Funduszu Zdrowia. To wtedy to nie jest 0,25%, tylko kilka procent punktów procent składki. I co? I pacjenci są bardziej zadowoleni? Gwarantuje pani redaktor. To nie jest sprawa tylko i wyłącznie pieniędzy. Jeśli te pieniądze, które są w systemie, będziemy bardziej racjonalnie wydawać, będziemy wprowadzać wszystkie mechanizmy uszczelniające.
Będzie mniej na leczenie.
Absolutnie nie. Jeśli dzisiaj wprowadzimy ustawę, którą przyjęliśmy wczoraj na kierownictwie, ustawę refundacyjną, to dzisiaj nie ograniczają. Nie ograniczając, proszę mi wierzyć, nie ugniemy się przed koncernami i wprowadzimy tą restrykcyjną.
I ile oszczędności ona przyniesie?
No, ja mam nadzieję, że to będą mniej więcej takie oszczędności, które pani tu wymieniła na podniesieniu składki.
Czy wie pani, jaka jest przyczyna tej części tej dziury?
No na pewno jest kryzys, jest większe bezrobocie, jak jest większe bezrobocie.
A wie pani o cenie żyta? Czy to normalne, że składka zdrowotna rolników zależy od ceny żyta?
Dokładnie tak. 54 zł na 33.
A to jest normalne?
No, nie my regulujemy cenę żyta, prawda? Ale może
ale
warto
to jest
by
normalne,
pomyśleć...
czy składka zdrowotna zależy od takich rzeczy.
No więc powiem pani szczerze, że bardzo głęboko się nad tym zastanawiałam i doszłam do wniosku, że złożymy propozycję. Tę propozycję złożymy ministrowi finansów. Ta propozycja zrodziła się u nas w resorcie i powiemy choćby jedno. No nie chcemy, żeby właśnie składka zdrowotna zależała od jakiegokolwiek czynnika typu kwintal żyta czy kilogram mięsa wołowego czy wieprzowego.
To jaka będzie ta propozycja?
No, jak już ją złożymy, to na pewno Państwo w drugiej kolejności się dowiecie. Lepiej, żeby pan minister finansów dowiedział się od nas niż z mediów.
A czy to normalne, że w przyszłym roku budżet państwa dopłaci ponad 2 miliardy złotych do KRUS-u właśnie na składkę zdrowotną? Gdzie tu sprawiedliwość, pani minister?
No, sprawiedliwość jest taka. Wszystkich Polaków powinniśmy traktować jednakowo. wszyscy Polacy w jakiejś części powinni czuć, że ich składka nie jest tylko i wyłącznie refundowana z budżetu państwa. No to... Ci, którzy pracują, mają sytuację prostą.
No to właśnie, kiedy powiecie dość, koalicjant koalicjantem, ale tak być nie może, zwłaszcza w kryzysie, kiedy brakuje pieniędzy na leczenie tych, którzy składki zdrowotne płacą
ale
sami.
Ale proszę mi wierzyć, że w tej chwili nad ustawą o KRUS-ie pracujemy. To nie jest tak, że gdzieś tam odłożono ad acta tę sprawę. To nie jest tak, że koalicjant nagle broni jak niepodległości suwerenności rolników co do partycypacji w leczeniu. To nie jest tak. My mówimy, trzeba znaleźć takie rozwiązanie.
Ale broni KRUS-u koalicjant.
KRUS-u jako instytucji.
KRUS jest święty.
No, KRUS-u jako instytucji można by było mnie zarzucić, że ja Narodowy Fundusz Zdrowia bronię jako instytucji. Jest przeze mnie broniony, więc to nie tak. Ja myślę, że trzeba znaleźć takie rozsądne rozwiązanie i logiczne, które można by było również i tym rolnikom przedstawić i do zaakceptowania i byłoby akceptowalne.
Pani minister, ta właśnie propozycja Ministerstwa Zdrowia, która pojawi się w przyszłym roku, to będzie uderzenie w KRUS. Myśli pani, że to...
Nie, to nie będzie uderzenie w KRUS.
No to jak
to nie
pani
będzie
sobie
uderzenie
to wyobraża?
Ja myślę, że nie docenia pani troszkę resortu zdrowia, więc proszę poczekać do momentu, kiedy my przedstawimy propozycję ministra finansów, a potem pani i inni pani koledzy ocenią tę propozycję.
Dobrze? I koalicjant tak się zgodzi na pewno, tak?
No, na pewno naszą rolą jest ustalanie wszystkiego z koalicjantem. No po to jesteśmy w koalicji, żeby nie tylko pokazywać się przed kamerami jako sympatyczni przyjaciele, którzy się witają, podają sobie rękę i uśmiechają się do siebie, ale rozwiązują również bardzo trudne problemy, które niekoniecznie muszą być wygodne dla jednej albo drugiej strony.
To już widzę ucieszonego Waldemara Pawlaka. Dziękujemy bardzo naszym gościom.
Powiem szczerze, Paweł się bardzo sympatycznie uśmiecha. A uśmiecha się ostatnio coraz częściej. Tak, szczerze.
Dziękujemy bardzo naszym gościom.
Dziękuję bardzo.
Ewa Kopacz.
Dziękujemy. Skoro szczepionki to taki bezpieczny produkt, to dlaczego firma farmaceutyczna nie wpuszcza go do aptek? Nie strażmy Polaków, leczenie jest zabezpieczone. Zapewnia Ewa Kopacz, gość przesłuchania w RMF FM.